Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rempas. Ole i Jurka wymyśliłam, aby swobodniej opisać przygody, które zdarzyły nam się w górach. Do gór mam pamięć taśmy filmowej, ale nikt nie uwierzyłby, że pamiętam rozmowy prowadzone 30 lat temu. Tak napisała Joanna Duda-Gwiazda na pierwszej stronie swojej cieniutkiej niebieskiej książki zatytułowanej Polska wyprawa na Księżyc. Zastanawiałam się, dlaczego na Księżyc, i nie znalazłam odpowiedzi, choć książkę przeczytałam jednym tchem. Nie jest tajemnicą, że Joanna i Andrzej Gwiazda chodzą po górach, odkąd się poznali, a chodzili po nich także jeszcze przed tym, zanim ich sobie przedstawiono. Przeszli razem Tatry, Alpy, Pireneje, chodzili po górach Rumunii, Bułgarii, wędrowali po górach skalistych i skandynawskich. Opowieści Joanny i Andrzeja Gwiazdów wysłuchałam o górach wiele razy. Dziś postanowiłam wysłuchać jej jeszcze raz.
On miał koleżankę na wydziale elektrycznym i myśmy razem mieszkały. I on kiedyś ją odwiedził i tak się poznaliśmy. A ja byłam zachwycona, że mam wreszcie partnera do tego, żeby biegać po górkach, chodzić nad morze, bo jakoś tak ci chłopcy, z którymi próbowałam to robić, to po prostu wysiadali, powiedziałabym, kondycyjnie.
No, on był wytrzymały.
No, był, był. Myślę, że to, że lubimy chodzić po górach, no to między innymi była jedna z takich ważniejszych rzeczy, które nas związały ze sobą, no i pozwoliły jakoś w jakimś też dobrym zdrowiu wojnę, rewolucję przeżyć, prawda? Pierwsze góry nas wypuściła jakimś cudem komuna w 76 roku do Hiszpanii. No bo już w 76 myśmy doszli do wniosku, że spróbujemy, wystąpimy o paszporty. No był cyrk z tym niesamowity. Trzeba było mieć legalne dolary, czyli jakieś z zewnątrz. Więc nie wystarczyło, że pensja, za pensję to mogliśmy 20 dolarów kupić, bo nawet gdybyśmy je sobie kupili, to nie można było ich użyć, prawda? Oczywiście można było dostać tak zwaną promesę dewizową, ale myśmy jej oczywiście nie dostali. No wypuścili nas w nadziei, że nie wrócimy. O, Andrzej chyba idzie.
I takżeście się wspinali.
I takżeśmy się wspinali. Andrzej, no miałeś być na czas, no. A tu ja cię podsiadłam, wygryzłam cię, wszystko opowiedziałam. To jest czekan nowy, a to jest czekan stary, tak? To wystarczy na to popatrzeć, żeby człowiek wiedział, na czym polega różnica.
Ten Kilow to jest dobra kopia czekana Zaruskiego.
Mamy rok Zaruskiego, to dobrze się składa, że akurat teraz rozmawiamy.
No, ale on już jest stary. Jak się z takim Kilowem pokazałem, no to była sensacja wśród taterników, pośmiewisko. No i dopiero jak poszliśmy na lodospad, to się okazało, że byłem z tym dwa razy szybszy. Jak było pod górę, to biegłem. Anka mnie dopiero jakby utemperowała, bo ja w ogóle uważałem, że w namiocie tylko mięczaki śpią.
I pod gołym niebem, tak?
W świerku.
W świerku. Jeszcze lepiej.
W świerku, ale proszę pani, jak się w świerku śpi, nie udało mi się nigdy, nieraz zmęczony, ale w świerku przespać więcej jak 4 godzin. Po 4 godzinach nawet człowiek zmęczony w świerku, po 4 godzinach go wyrzuca energia. A śpi się bardzo prosto, bo się przygina łapy od stoku i się na tym kładzie, a te z góry przykrywają. Ani deszcz nie dojdzie, no już musi być rzeczywiście zlewa.
Przeglądając niebieską książeczkę pani Joanny o górach, zatrzymał mnie rozdział 5, zatytułowany Tatry.
No, Orle Perć jest bardzo fajną ścieżką. Nigdy na Orlej Perci nie używałem tych jakichś drabin czy coś, bo to się wszystko przelatuje obok. Jak już człowiek się przyzwyczai do tego, że wszystko jest łatwe.
Strasznie trudny szlak jest.
No, jak szedłem na Słowacji przez Wagę, no to tam jest cały ten łańcuchów. No i te łańcuchy są okropne, bo ja nie wiem, czemu ludzie
wiszą na tych łańcuchach. No mijałem całe korowody, no bo biegłem górą, a oni tam rzęzili na tych łańcuchach. Wiszą na tych łańcuchach, nogi im się obsuwają po tym stoku, a tu, gdzie leży łańcuch, można i biec pełnym biegiem. Tylko trzeba uważać, żeby się o łańcuch nie potknąć. To samo jest na mnichu. Jest taka na łatwej drodze, to jest chyba, nie wiem, dwójka czy trójka. No i wszyscy przechodzą to w ten sposób, że trzymają, wiszą na pazurach, na półeczce, a nogami próbują się zatrzeć o ścianę, no prawie że pianową. A jak się podejdzie te pół kroku wyżej, to tam gdzieś się wszyscy trzymają, to idzie człowiek z łapami w kieszeniach.
Był pan na mnichu?
Tak. Nie, no na mnichu to jak już brakowało na żarcie, to się ceprów za pieniądze wciągało.
A ty tego nie robiłeś, ty z dobrego serca ich wciągałeś, koledzy.
I przyszli jacyś znajomi, no i patrzyli się tak łakomie, to się brało na mnicha, bo to niesłychanie eksponowane, prawda, to wyjście na ten szczycik jest łatwiutkie, a widok imponujący. No i samo potem, o tam byłem.
Są takie pewne techniki wspinaczkowe, że na przykład jeśli jest krawędź dosyć taka ostra, że daje dobre chwyty, no to można się odchylić i wtedy nogami się po tej skale idzie, prawda? No po prostu jeśli człowiek tylko nie ma takiej tendencji, żeby wisieć jak ten salceson, prawda? Uczepiony, przyklejony brzuchem do skały. No, to pojawiają się pewne możliwości. I z Andrzejem to myśmy się śmiesznie wspinali, bo on jest dłuższy, ja jestem krótka, więc to nie jest tak, że krótszy człowiek nie ma szans. No, ma inne możliwości, ma w innych miejscach chwyty. A kiedyś z wielkim zapałem już tam, nie wiem, coś tam już przeszłam. I Andrzejowi mówię, Andrzej, tam się chwyć, tu tam masz dobry chwyt.
Ty szłaś chyba jako druga i pyta się, a jak przeszedłeś tą płytę? Ja mówię, jaką płytę? No tą trójkątną. A tą trójkątną, no po prostu chwyciłem się, sięgnąłem palcami krawędzi i się wciągnąłem.
Teraz, starając się z kolei Andrzejowi przekazać moje doświadczenia, to go ustawiłam w pozycji takiego kota srającego. Wracając jeszcze do tych szlaków turystycznych. Właściwie szlak turystyczny to jest zerówka i jeśli ktoś się wspina, to nie powinno stanowić dla niego problemu. Ale ja myślę, że w tej chwili szlaki turystyczne mogą być niebezpieczne, bo są strasznie rozryte. Strasznie. Są tak wyślizgane skały. To jest to, o czym Andrzej mówi, że lepiej pójść gdzieś bokiem.
Ja się nie odważyłem, zresztą ty też, wejść na Giewont normalnym szlakiem, tylko żeśmy przysiedli, zaczekali, aż się zrobiło pusto, co na Giewoncie nie jest łatwo, i wbiegli skałą na szczyt. No biegli z rękami niekoniecznie w kieszeniach, ale można było. Wapień doskonale trzyma, a tam, gdzie każą ludziom iść, jest no, wypolerowane mydło błyszczące. Ja się tam po prostu bałem iść.
To jest też powód, dla którego myśmy wyjeżdżali w te góry zagraniczne. No bo na przykład w Pirenejach, w parkach narodowych można postawić namiot. W rezerwacie można postawić namiot. Myśmy trafili tylko na jeden rezerwat, w którym nie można. Ale są pewne zasady. Na przykład we Francji można postawić namiot, jeśli jest 2 godziny drogi od szosy. To już była też tradycja rodzinna, że rodzice chodzili i zabierali dzieci. Była taka zasada, że na przykład przed skończeniem chyba 10 lat dziecko nie może nosić plecaka, ale chodzić może. No więc rodzice nas zabierali, z tym, że to trzeba pamiętać, jaki wtedy był sprzęt. No, pamiętam, że pierwszy namiot, z którym poszliśmy w Bieszczady, to taka pałatka wojskowa. To były 2 części. To się spinało takimi guziczkami, ale nie było jednej ściany jakby. No więc oczywiście zbierało się gałązki, wyścielało się tą podłogę, wycinało się kij jako maszt, wycinało się kołeczki, którymi się ten namiot przyszpilało. No, śpiworów wtedy nie było, no więc jakieś tam kocyki się, człowiek we wszystko się ubierał na noc. I pamiętam też pierwszy namiot, który myśmy sobie z Andrzejem kupili. To była taka budka czworokątna, też spinana na guziki, z grubego brezentu, też bez podłogi. No a potem pierwszy namiot, no potem zaczęliśmy się wspinać, no już były takie trochę lepsze te namioty, ale też były bardzo ciężkie. No pamiętam nasz pierwszy namiot, z którym byliśmy na szkółce wspinaczkowej w Tatrach, to on chyba ważył, ja nie wiem, coś 5-7 kilo, coś takiego, no. I wie pani to, że myśmy tak długo chodzili, to trochę dzięki temu, że ten sprzęt się udoskonalał, że to wszystko było coraz lepsze, coraz bardziej wodoodporne. Przecież na początku, no to co było wodoodporne? No guma, prawda, nie było takich...
No, to waży ta guma.
No strasznie, no. No potem, jak zaczęliśmy się wspinać, no to sprawiliśmy sobie puchowe śpiwory, potem kupiliśmy sobie takie maszynki, juwle. Nie wiem, czy pani słyszała o takich maszynkach, to są benzynowe maszynki. To podobno tego juwla wynalazł, skonstruował, znaczy jakiś projektant silników spalinowych. To genialna maszynka. Z tymi Tatrami to było tak, że myśmy wtedy już, akurat był w 1967 roku, pojawiła się możliwość, że na wkładkę tak zwaną do dowodu osobistego można było wjechać do demoludów. No to myśmy oczywiście natychmiast pojechali i przeszliśmy grań Pirinu, wtedy grań Pirinu i cały Bałkan, to znaczy tak zwaną Starą Płaninę.
W 1967 roku dostawaliśmy mieszkanie i mieliśmy odłożone pieniądze, no żeby jakiś stół czy coś kupić. I ja wracam z pracy i mówię: Anka, Wojtek jedzie do Bułgarii. No tak, i co z tego? Mówi, to jedźmy i my, bo dostaniemy mieszkanie i w całej oszczędności wydamy na jakieś graty pieprzone. Żeśmy pojechali do Bułgarii.
Jak wróciliśmy z tej Bułgarii, to doszliśmy oboje do wniosku, że są partie skalne, w których się trochę niepewnie czujemy, to znaczy nie wiadomo, czy je przejdziemy, czy damy radę, prawda, jak to wygląda. I postanowiliśmy wtedy zapisać się do klubu wysokogórskiego, że się nauczymy wspinać. Jeszcze tak naiwnie myśleliśmy, że to my to będziemy nieśli ten na cały miesiąc jedzenie, namiot, wszystko i jeszcze tak sprzęt wspinaczkowy. Potem się okazało, że to trochę utopia.
Pełny sprzęt wspinaczkowy waży 25 kilo.
No, ale poszliśmy do tego klubu. Andrzej miał kolegów na Politechnice, tam trzeba było doskonale znać topografię Tatr. Więc on się z tych panoramek, z tych opisów, no, obrył się fantastycznie.
Ale klasyfikacyjna skończyła się tak, żeśmy zaczęli sobie po prostu opowiadać, gdzie byliśmy, co tego, dla jakiejś przygody. I w pewnym oni mówią: słuchaj, to co my go przepytujemy, jak on nocował wyżej niż my byliśmy? A nie wie pani, no w Tatrach się w ogóle skompromitowałem, bo żeśmy sobie poszli przez Kupniów Upłaz, no i się wyłoniły, prawda, i grani Świnicy i Kościelce. I ja, nie kontrolując się, mówię: o rano, to one zupełnie takie jak Pirin.
Ale wie pani, to myśmy przeszli naprawdę solidnie, sumiennie całe polskie góry. I Sudety, i całe Karpaty. No z wyjątkiem świętokrzyskich.
Jakieś Sowie.
Beskid.
Tak.
No i Bieszczady cały.
Bieszczady, Beskid Niski cały. I to, no wtedy jeszcze początkowo, to dopiero potem, nie można było chodzić granicą. Tylko był taki czerwony szlak, który się tam gdzieś pętał po przedgórzu. Ale chyba już jak myśmy zaczęli chodzić, to już ten niebieski szlak był wytyczony.
Niebieski otwarty, to już można było iść granią, znaczy głównym grzbietem. No a woda nie zawsze była po polskiej stronie. Nocleg, no to był zawsze absolutnie w strefie zakazanej. No iśmy się nauczyli tak, że chodziliśmy po tych górach bez żadnych emocji. A Bob nas nie widział.
W jakich górach byśmy się nie znaleźli, no bo też tam urywaliśmy się trochę w Stanach, poszliśmy trochę, no to już tam nasza wycieczka z szlakiem Apalachów, to już w ogóle był skandal straszny, ale szliśmy trochę przez góry skaliste. No to człowiek, popatrz, ta roślinka to taka zupełnie jak u nas, prawda, że zawsze to jest takie odniesienie do gór tych naszych. A tak prawdę mówiąc, no to nie powiem pewnie nic uczonego, ani oryginalnego, ale chyba najpiękniejsze są Alpy jednak. Uważam, że są najpiękniejsze. Te łąki alpejskie, te niesamowite widoki. Myśmy zrobili taką wycieczkę Tour de Mont Blanc. To jest taka, idzie się tymi właściwie takimi górami, które otaczają masyw. I robi się koło.
Jakby przeciwnym zboczu doliny, która otacza masyw Mont Blanc.
W takie wysokie góry to trzeba latem. To trzeba latem, dlatego że dzień dłuższy i myśmy przez Dolomity szli z któregoś roku. Potem szliśmy przez Lagorai, takie boczne pasmo, schodziliśmy do Trento. Już od 1 września to już tam lody były, prawda, zamarzało, więc to jednak musi być lato. No i jeszcze kwestia długości dnia, prawda? Ale nam największą przyjemność sprawia to, że codziennie śpimy w innym miejscu, i że idziemy jakąś, przeważnie idziemy graniami, no bo to prawda jest najfajniej i idziemy według jakiegoś takiego planu. No na przykład mieliśmy Tour de Mont Blanc albo przeszliśmy calusieńkie Girardis, taki szlak francuski od La Plage do Banyuls-sur-Mer, czyli
Atlantyku Biskajską do plaży na Sur-Dur-Mer już nad Morzem Śródziemnym.
To zawsze idziemy z jakimś takim planem, że na przykład właśnie przejdziemy całe Pireneje tym szlakiem, który tam prowadzi ten Girardis. Albo że przejdziemy tak jak zaczęliśmy, odważyliśmy.
Nie opuściliśmy ani centymetra grani w Pirenejach.
Ale żeby wejść na taką grani, tak iść graniami, to trzeba tam wejść na pierwszy.
No trzeba wejść.
Trzeba wejść. To wy musicie mieć dobre nogi. Dobre...
To jest kwestia... Jakby, no nie wiem, no może przyzwyczajenia. Myśmy w Pirenejach zdarzało się, największa suma dziennego podejścia to było 2800.
I ile godzin to zajmowało?
11. Trzeba było dojść na tyle wcześnie, żeby jeszcze znaleźć wodę i miejsce na namiot, więc...
No 10 godzin chodzenia.
My nie chodzimy szybko. My chodzimy dosyć wolno, tylko że systematycznie. Mając możliwość zanocowania, to na przykład na początku, bo człowiek po całym roku pracy to na ogół nie był w takiej super dobrej kondycji, to na początku robimy małe kawałki, małe odcinki. A potem to już człowiek po prostu nabiera takiej kondycji, że rzeczywiście no, idzie bardzo szybko. I jak poszliśmy na Kungsleden, to jest taki przecudny szlak, naprawdę polecam, przez całą Szwecję. Zaczyna się w Abisko, to jest na linii kolejowej Sztokholm-Narvik. Tam trzeba wysiąść i maszerować na południe. Wie pani, no nie raz mieliśmy trudną sytuację. Mieliśmy raz rzeczywiście taki dosyć dramatyczny wypadek w Tatrach. To znaczy po prostu uparliśmy się mimo... Byliśmy jeszcze bardzo niedoświadczeni. Wydawało nam się, że po prostu jak pójdziemy w górę, to w końcu dojdziemy do szlaku. Szliśmy a to wielka góra, bo to wchodziliśmy na Gerlach.
To żeśmy wtedy szli na Czartową Wężę, czyli tam gdzieś 2,5. To w Tatrach to już jest bardzo tego. No i mieliśmy taką drogę, wyruszyliśmy. A czekaj, to była nasza w zasadzie pierwsza droga wspinaczkowa samodzielna. No i tak o godzinie 6 zaczął brzyć deszczyk, nie? No ale co tam nam deszcz? Poszliśmy, potem się deszcz stężał, wiatr stężał, lina już szła poziomo między nami, wygięta, bo wiatr niósł.
I zaczął padać gęsty śnieg i zaczął być mróz.
Śnieg zaczął, Anka, już na górze padać.
No może.
A to był miesiąc?
Lipiec.
Akurat chyba 22.
22.
Tak, no, załamanie, tata. Takie nagłe załamanie pogody, wie pani, z obniżeniem temperatury.
A zrobi pani wrażenie.
Chorską służbę wezwała kierowniczka obozu, bo nie wróciliśmy na noc.
No i wtedy przyszła taka mgła, że nie widać było na 5 metrów. No więc musieliśmy zaczekać, aż, no bo trzeba znaleźć drogę zejściową teraz, prawda? No i zanim mgła się rozwiała, to przyszła regularna zadymka. Ja Ankę trzymałem tak, opierałem się łokciem o skałę. Do dzisiaj mnie ten kłykieć boli.
Nie mieliśmy doświadczenia, mi się wydawało, że to wstyd, mamy się cofnąć, tak niedaleko.
Nie, no cofnąć się nie było gdzie.
No a gdzie mogliśmy zjeżdżać, no, na linię. Wycofać się z...
Ale mieliście te haki, karabinczyki?
No to oczywiście, wszystko nie, mieliśmy.
Zjazd w zupełnie nieznanym terenie wcale nie jest taki prosty, jak się nie ma małpy, żeby wejść z powrotem, prawda? Bo nie wiadomo, czy się dojedzie do pułki. Bo żeby zakończyć zjazd, to trzeba na czymś stanąć.
A w tym roku gdzieś pojedziecie?
Nie wiem. Nie wygląda na to. Musiałbym spróbować, czy dam radę plecak unieść.
Historia małżeństwa chodzącego po górach i walczącego o prawa robotników w latach 80. w Stoczni Gdańskiej współgra dziś z datami rocznicy powstania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w nocy z 16 na 17 sierpnia 80. roku. Wtedy Joanna i Andrzej Gwiazda w górach nie byli. Byli natomiast w gdańskiej stoczni i tu wraz z innymi działaczami pisali nową kartę związkową, kartę historii Polski, o czym opowiada Marek Lewandowski, dziś rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Andrzej Gwiazda był osobą, która nie była z żadnego dużego, istotnego zakładu i jego pozycja w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym wynikała właśnie z jego cech osobowych. To jest przede wszystkim wybitny umysł analityczny. To jest człowiek, który doskonale sprawdził się w negocjacjach. To, co zresztą widać nawet w nagraniach archiwalnych, poza tą oczywiście jego taką najbardziej znaną wypowiedzią dotyczącą więźniów politycznych, jego wkład w negocjacje był przeogromny. I ta właśnie skrupulatność, ta umiejętność negocjowania, to jest ta główna cecha, na którą bym wskazał. Zresztą to jest umysł inżynierski, a więc bardzo taki precyzyjny, co się doskonale sprawdza w spisywaniu porozumień, w odhaczaniu punktów, które się załatwiło, wynegocjowało. I to jest Andrzej Gwiazda. Zresztą do dnia dzisiejszego jego działalność, jeżeli popatrzymy na publicystykę, którą uprawia, czy obecność w różnych miejscach, ona nadal jest właśnie taka wysoce filozoficzna, analityczna. On doskonale diagnozuje to, co się dzieje i w naszym społeczeństwie, i na polskim rynku pracy, a także wiele idei, które wyznacza. Trochę w mojej ocenie zbyt socjalistycznych, ale to jest no, tego typu osobowość i należy też to szanować. To jest pewien paradoks, dlatego że z jednej strony ktoś, kto jest dobry w negocjacjach, z założenia musi być zdolny do kompromisu. Ale były rzeczy, w których on był bezkompromisowy. No i niestety zdarzyło się tak, że był w ostrej konfrontacji z Lechem Wałęsą, która skutkowała tym, że bardzo szybko w tym związku został zmarginalizowany. To Wałęsa wygrał, to Wałęsa otoczył się grupą ludzi, którzy byli jego, no często się mówi nawet pretorianami, i Gwiazda zapłacił ciężką cenę za to. Natomiast jako człowiek bezkompromisowy, który w pewnych sprawach nie szedł na żadne układy, no niestety zapłacił to biedą i to taką fizyczną,
socjalną, społeczną.
Dokładnie, społeczną.
Wszyscy wiemy, że jest bardzo skromnym człowiekiem, w bardzo skromnych warunkach mieszka i jakby chyba też wygląda na to, że też niespecjalnie mu zależy na tym, żeby to zmienić.
Bo to jest człowiek głęboko ideowy, to jest człowiek, który rzeczywiście poświęcił swoje życie dla tego, czym dzisiaj się możemy cieszyć, co dzisiaj dla nas jest takie oczywiste.
Dobranoc, mówi Anna Rębas, reportaż zrealizował Stefan Kotiuk.
Manufaktura reportażu.